Tradycyjnie owadami zaczęliśmy nasz środowy wieczór, a teraz radykalnie dosyć zmienimy temat w ramach poznawania takich neurobiologicznych tajników. Dzisiaj z emerytowanym profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, Janem Konopackim, omówimy synestezję, czyli takie szczególne zdolności, które pozwalają na przykład widzieć dźwięki, czy słyszeć kolory, coś w tym stylu, jest. Tak?
Dobry wieczór panie, dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór.
To rzeczywiście bardzo ciekawe zagadnienie, o którym pani wspomniała, synestezja. Termin pochodzi od słowa greckiego synestezis, syn, czyli razem, estezis, czyli postrzeganie, czyli wspólne postrzeganie, innymi słowy. Zanim przejdę do meritum sprawy, chciałbym naszym słuchaczom kilka słów wstępu. Mianowicie będziemy mówili o zjawisku skomplikowanego postrzegania. Ale kilka słów wstępu. Mianowicie jak to się dzieje, że w ogóle jesteśmy w stanie postrzegać pewne zmiany środowiska, czyli bodźce. Otóż tutaj od razu wyjaśniam, że nasz mózg nie reaguje na bodźce zewnętrzne w ogóle. Stąd operacje neurochirurgiczne są bezbolesne. Boli tylko przecięcie skóry, ewentualnie borowanie kości czaszki. Natomiast sama operacja jest bezbolesna, ponieważ w mózgu nie ma receptorów żadnych. Ale mózg jako struktura jest przygotowana do analizy tych bodźców. Od postrzegania, od zmian w środowisku są receptory, to są specjalne komórki nerwowe, które znajdują się w różnych częściach naszego ciała, wewnątrz i na zewnątrz, które są specyficznie skonstruowane, żeby postrzegać, żeby odbierać energię danego bodźca. No i tak mamy pięć zmysłów. Zmysł słuchu, zmysł smaku, zmysł powonienia, zmysł wzroku, zmysł czucia powierzchniowego. No i teraz każdy z tych zmysłów działa w zupełnie oddzielnej, jak gdyby sieci neuronalnej, którą nazywamy analizatorem. Czyli mamy specjalny analizator słuchowy, analizator smakowy i tak dalej, i tak dalej.
Albo coś czuję, albo coś widzę.
Albo coś widzę, prawda? Natomiast i to zjawisko zachodzi w bardzo specyficzny sposób. W pierwszej kolejności następuje zamiana energii działającego bodźca na specjalny rodzaj potencjału, czy pewnych zmian elektrycznych, które zachodzą w takiej komórce receptorowej. Potem ta zmiana jest przekazywana właśnie tą siecią neuronalną, którą nazywamy analizatorem, aż do mózgu. I w mózgu jest analizowana. I mózg odbiera wtedy dane bodźce. Mówimy odbiera bodźce, czyli bez mózgu nie jesteśmy w stanie nic odróżnić, żadnego bodźca, prawda? No, czyli nasz mózg jest tą końcową stacją, która pozwala na analizowanie bodźców, które do nas docierają. No i teraz wiemy, że określonymi analizatorami następuje przekazanie informacji do naszej kory mózgowej, informacji specyficznej, która jest analizowana. I w danym momencie wiemy, że czujemy w ustach smak słodki, powiedzmy sobie.
Że świeci słońce.
Tak. I tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu odbieramy bodźce. Natomiast w przypadku synestetyków sytuacja jest zupełnie inna. Mianowicie tu taka uwaga, że samo zjawisko zostało odkryte w drugiej połowie XIX wieku i w zasadzie dotyczy 4% osób.
No to i tak sporo.
Tak sporo. I taka, proszę państwa, ciekawostka. Mianowicie spotkałem dzisiaj moją znajomą i pyta mnie się, gdzie ja jadę. Powiedziałem, że jadę do Łodzi właśnie na spotkanie z panią redaktor. No i mówi, słuchaj, o czym będziesz mówił? A wiesz, ja będę mówił o takim ciekawym zjawisku, synestezja. A mówi, wiesz co? I powiedziałem, o co chodzi. On powiedział, wiesz co, ja jestem synestetykiem wobec tego. Więc okazuje się, że to nie jest zjawisko tak bardzo obce, prawda?
Tak bardzo rzadkie, jak można by się spodziewać.
Tak bardzo rzadkie, jak można było się spodziewać. Na pewno, jeżeli państwo posłuchają tej naszej dzisiejszej audycji, to na pewno wśród rodziny, znajomych, jakiś synestetyk się znajdzie. No i proszę państwa, Wobec tego tak, w przypadku synestezji mamy wobec tego zjawisko, w którym dany bodziec może być postrzegany przez więcej niż jeden analizator. Czyli tak jak pani redaktor na początku wspomniała, możemy mówić o tym, że widząc pewne cyfry alfabetu albo jakieś litery, albo nawet całe wyrazy, my będziemy mieli pewne wrażenia inne, nie tylko wzrokowe, ale na przykład wrażenia związane z pobudzeniem receptorów ciepła-zimna, prawda? I mamy na przykład inny taki przykład w przypadku synestezji typu grafem kolor. Dany wyraz odczytujemy w innym kolorze. Na przykład termin miłość będziemy widzieli na żółto albo na czerwono, a termin deszcz na zielono albo niebiesko.
Z automatu, po prostu, kiedy widzimy to słowo, widzimy jednocześnie kolor.
Mówimy o synestezji,
bo ja tak nie mam.
Bardzo żałuję. Inny typ synestezji to jest chromestezja, czyli to jest kojarzenie dźwięków z kolorami, czyli z kolei dźwięk wyzwala u nas pewne wrażenia barwne. Innym typem synestezji to jest synestezja słuchowo-dotykowa. Czyli słuchając na przykład pewnej melodii, odczuwamy pewne bodźce dotykowe na skórze. No więc bardzo ciekawe typy postrzegania, które zastanawiano się zresztą od samego początku, jacy ludzie są synestetykami. I okazuje się,
panie
że...
profesorze, ale my chyba powinniśmy zacząć od w ogóle od początku, od zadania pytania, czy to jest jednostka chorobowa, czy to jest zaburzenie, czy to jest zdolność, czy to jest jakiś dar.
To jest zdolność, to może być jako dar. Dotyczy, tak jak wspomniałem, 4% ludzi. W ogóle nie może mówić o żadnych kategoriach patologicznych tutaj. To nie jest patologia. To jest zjawisko, które jest odnotowane w fizjologii jako zjawisko. I natomiast zastanawiano się nad tym i były badania statystyczne, u jakich ludzi najczęściej możemy spotkać synestezję. Otóż okazuje się, że jest oczywiście grupa ludzi absolutnie zdrowych pod każdym względem.
Którzy mają takie umiejętności.
W standardach się mieszczących.
Tak.
Ale synestezja może się pojawiać częściej u ludzi na przykład zespołem Aspergera. To jest pewien rodzaj spektrum autyzmu, czyli no pewnego zaburzenia w kategoriach neurologicznego oczywiście, ale mieszczącego się w kategoriach kłopotów w nawiązaniu kontaktów.
Relacji społecznych,
prawda? Co ciekawe, stwierdzono dużą grupę synestetyków u osób z tak zwanym zespołem Savanta. Zespół Savanta to jest grupa osób ze spektrum autyzmu, którzy mają pewne właściwości genialne, na przykład zapamiętywania cyklu liczb. Zespół Savanta od savant, czyli geniusz po francusku. I właśnie stwierdzono, że ta synestezja często u tych ludzi występuje. No, zespół Savanta jest też bardzo niesłychanie rzadką, ale chorobą jednak, prawda? Ponieważ tutaj też jest zaburzenie relacji społecznych. W związku z tym...
Czyli mówimy o darze, który się jednak z pewnymi jednostkami chorobowymi łączy.
Tak, ale sama synestezja nie jest jednostką chorobową. Jest pewnym zjawiskiem, które u bardzo wielu ludzi no, znakomicie się sprawdza, ponieważ te osoby są w stanie dany bodziec odbijać w innych kategoriach, które nie jest wykluczone, że wzmacniają rolę biologiczną tych bodźców, prawda? W ich mniemaniu, dajmy na to. Muszę powiedzieć, że bardzo żałuję, że nie jestem synestetykiem, ale...
Ja też, przygotowując się do tej rozmowy, myślałam o tym, że to mogłoby być kapitalne doświadczenie.
Tak, ale ja na wykładzie, na spotkaniach seminaryjnych ze studentami Tak sprawdzałem, czy kto ze studentów jest synestetykiem. I można to sprawdzić, robiąc bardzo prosty test. Mianowicie test wzrokowo-słuchowy. Wprowadziłem dwa terminy. Dajmy na to Glickel i Santros. Glickel i Santros. Mówię jakieś bzdury w tej chwili. I prosiłem studentów, żeby mi Glickel narysowali na kartce i Santros też. Otóż Glickel był bardzo, to były kontury bardzo łagodne, gdzie były owalne kształty, Glickel, a Santros był z wieloma takimi szpicami.
To ci dopiero, ja bym odwrotnie narysowała.
Tak, ale tak. Okazuje się, że większość studentów termin Santros, jakaś bzdura kompletna, prawda, narysowali takie ostre kształty, no można powiedzieć, jest S, dużo S, prawda, to tak jakoś się może kojarzyć rzeczywiście. I ten Glickel narysowali takie, wie pan, jak gdyby zaburzone koło. Albo na bazie koła to było. No więc, wie pani, to była taka, taki test, który rzeczywiście pokazuje, że w każdym z nas
Drzemie taka możliwość,
bo rzeczywiście tutaj mieliśmy jakieś sprzężenie, jakieś skojarzenie słuchowe terminu, który jest jakimś absurdem. No bo nie wiem, co to jest. Ja tak sobie w tej chwili wymyśliłem, prawda?
Po prostu wymyślone słowa.
Wymyślone jakieś, wie pani, no można powiedzieć bełkot, prawda? Ale ten bełkot ma z czym, wie pani, może mieć jakieś skojarzenie. I okazuje się, że ten Glickel, czy Glickel, jak powiedziałem przed chwilą, większości studentów kojarzył się z podobnym kształtem. Ten kształt w takich łagodnych konturach bardzo. A ten Santros, czy Santos, już nie pamiętam, co powiedziałem przed chwilą, z kolei z takimi ostrymi kształtami, prawda? No więc, tak to wygląda w przypadku synestezji, która, no, tak jak wspomniałem, dotyczy bardzo małej grupy osób.
Myślałam jeszcze o tym smakowaniu, o zmyśle smaku. To może być dopiero coś cudownego, kiedy widzimy, nie wiem, kolor niebieski i możemy go posmakować.
Tak, to jest tak zwana synestezja leksykalno-smakowa, gdzie pewne terminy nam się kojarzą z pewnym smakiem. Ale może być też synestezja.
Przy czym nie mówimy tutaj, że słyszymy słowo lody i mamy jakieś skojarzenie. To nie o to chodzi. Kiedy mówimy na przykład przecież.
Przecież, prawda, tak. Oczywiście.
I mamy skojarzenia smakowe.
Tak jest. Ale bywa czasami tak, że i to jest też taka jak gdyby erzac synestezji, że jak na przykład oglądamy film, na którym jest pożar i jest dużo dymu, to
czujemy ten dym.
Czujemy ten dym, ale to nie jest synestezja, bo to jest jak gdyby doświadczanie dymu, bo my wiemy, że dym no zawsze w jakiś sposób bardziej bądź mniej pachnie, prawda? Więc to jest zupełnie...
Czyli to nie jest synestezja,
ale jest często mylone, prawda? Bo ludzie myślą, że jak oglądają film, gdzie jest dym i oni ten dym czują, to właśnie to odbierają bodźce podwójnie. Nie, to nie jest synestezja. To jest doświadczanie bodźca, który został wcześniej zapamiętany. Tak jest, to jest skojarzenie, oczywiście.
To jest oczywiście.
No więc, co jest ciekawe, że synestezja najprawdopodobniej pojawia się od urodzenia.
Znaczy,
to jest pewna...
Czyli rodzimy się z tym,
prawda? Trudno powiedzieć, czy ona może być rozwijana w trakcie naszego życia postnatalnego, czyli po urodzeniu. Nie ma na to dowodów, bo nie ma badań z tym związanych. Bo proszę państwa, jeżeli tylko 4% ludzi, mniej więcej 4% wykazuje synestezję, to teraz pytanie, jak tych ludzi szukać, prawda? Czy jeżeli nie rozpoznają...
Dziecko też nie zaczyna mówić natychmiast,
oczywiście,
prawda? Także zanim nam o tym powie, to minie trochę czasu.
Tak, poza tym, ile osób z nas zdaję sobie z tego sprawę, że takie zjawisko jak synestezja istnieje w ogóle, prawda?
No właśnie.
Więc stąd zjawisko jest praktycznie rzecz biorąc bardzo mało badane i my praktycznie rzecz biorąc więcej na temat mechanizmów to my nie wiemy. My oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę. Współcześni neurobiolodzy wiedzą o tym, że jeżeli następuje połączenie dwóch rodzajów odczuwania, to to jest najprawdopodobniej na skutek interakcji między dwoma sieciami neuronalnymi, które są odpowiedzialne za postrzeganie określonego bodźca, prawda? No tylko tyle, prawda? Czyli pytanie, czy synestezja jest związana z pewną inną strukturą mózgu, tego nie wiemy. Tego kompletnie nie wiemy. Najprawdopodobniej chyba nie. Nie jest to związane z jakimiś zmianami struktury, ale wystarczy, że są pewne zmiany fizjologiczne.
Ale muszą być połączenia jakieś.
Ale muszą być połączenia, tak. To znaczy najprawdopodobniej to, to jest jedyne wytłumaczenie, że następuje jak gdyby ten jeden bodziec jednostkowy wywołuje kilka odmiennych wrażeń, prawda? Czyli nie tylko wrażenia smakowe, które mogą mieć charakter pierwotny albo wtórny, prawda? W zależności od rodzaju bodźca.
Potencjał jest, powiedział pan profesor. No to teraz pytanie, czy można się tego nauczyć?
Nie można się nauczyć. To jest, jak żeśmy powiedzieli wcześniej, pewna zdolność, która jest nam dana. Nawet nie wiemy, czy ją możemy rozwijać. My możemy tylko ewentualnie badać na sobie, że taką zdolność mamy. Natomiast...
Na dziedziczenie na przykład. Czy dziedziczymy? No, ja czytałam, że podobno syn rosyjskiego pisarza, Władimira Nabokowa, odziedziczył taki dar po ojcu.
Bardzo możliwe. No więc tu akurat mamy do czynienia z Nabokowem, który był bardzo sławnym pisarzem i zapewne w ogóle dużo na temat jego życia wiedzieliśmy. Stąd wiemy, że syn odziedziczył, ale czy to, że jest to jeden przypadek, to wcale nie znaczy, może być kompletny przypadek. Nie musi być oczywiście. To może, bo to jest oczywiście sugestia, że istnieje jakaś determinacja genetyczna.
No tak, ale może być po prostu taka fluktuacja.
Ale może być fluktuacja, ale może być kompletny przypadek, więc żeby powiedzieć, że coś ma, jest zdeterminowane genetycznie, to trzeba byłoby to udowodnić metodami statystycznymi. Stąd trzeba być bardzo ostrożnym. No, można odnotować, prawda, że syn Nabokowa miał synestezję też, ale czy rzeczywiście ona jest genetyczna, tego my nie wiemy. Poza tym, wie pani redaktor, w zasadzie z punktu widzenia naukowego problem jest w zasadzie mały dosyć, bo my nawet nie wiemy, jak go ugryźć. My się bardzo cieszymy, że jesteśmy synestetykami. No, odnotowaliśmy, że występuje synestezja może częściej u osób z pewnymi zaburzeniami.
Tak, czy u artystów, u pisarzy na przykład?
Może,
też się
często
może
się spotyka, tak, u pisarzy.
Bo mówimy zaburzenia, no ale może pewne też talenty by na to wskazywały.
Tego nie wiemy do końca, prawda? Tego nie wiemy. To jest taka troszkę tabula rasa. To jest tajemnica pewna, której zapewne w ogóle jest bardzo... Ja na przykład nie słyszałem, żeby była jakaś instytucja, która by się profesjonalnie synestezją jako zjawiskiem zajmowała. Prawda? Te wszystkie dane, które mamy, to one są z różnych takich obserwacji przy okazji, prawda? Więc jeżeli mieliśmy pacjenta, który miał ten zespół Savanta, no to geniusz, no to jest duże zainteresowanie, prawda? Poza tym to są ludzie, którzy mają właśnie to spektrum autyzmu, czy kłopoty z nawiązywaniem kontaktów społecznych, prawda?
No ale takie osoby są po prostu bardziej szczegółowo badane, stąd znamy problem
przy okazji,
akurat w tych
prawda?
Przypadkach.
Tak jest. Natomiast sama synestezja jako zjawisko badane jest, jeżeli to tylko przy okazji.
No prawda? Tak, a jeśli z kolei mówimy o świecie artystów, pisarzy na przykład, no to też tym ich życiem się trochę interesujemy i wtedy więcej informacji po prostu wychodzi na światło dzienne.
Tak.
To może przeszkadzać w takim codziennym życiu? To jest synestezja, czy raczej
nie sądzę.
Mówimy tylko o takich wyjątkowych możliwościach?
Przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, nie spotkałem informacji, żeby to przeszkadzało. Natomiast musimy pamiętać o tym, że ta synestezja może być często na przykład mylona. Na przykład jest mylona z mizofonią. A mizofonia to jest z kolei takie zjawisko, które polega na tym...
Coś mi się z kobiecością kojarzy, ale pewnie niesłusznie.
Nie, to jest taki zjawisko... to jest mizofonia. To jest, że przy pewnych dźwiękach to jest, zjawisko polega na tym, że pewne negatywne doświadczenia mogą być generowane przez określone dźwięki. Mhm. Prawda? No to jest... do wyobrażenia, że możemy sobie wyobrazić jakieś dźwięki, które mogą wywoływać w nas pewne nawet wrażenia bólowe.
Bolesne, tak,
prawda? Ale to jest tak zwana mizofonia, ale to nie jest synestezja. To jest też związane z doświadczeniem wcześniejszym, bo zapewne tu chodzi o określone dźwięki, które wywołują pewne skojarzenia sytuacji, która była dla nas bolesna, psychicznie.
Czyli znowu wracamy do tych skojarzeń i to
tak
jest zupełnie inna dziedzina.
I to jest zupełnie
dziedzina.
Inna dziedzina, ale często właśnie z synestezją mylona. Bardzo taką ciekawą synestezją jest synestezja lustrzana, polegająca na tym, że osoba, która na przykład stuka się w głowę, jest obserwowana przez drugą osobę, ta druga osoba czuje stukanie w głowę.
Ach, ojej.
Ja podałem taki przykład,
aha,
prawda?
To ciekawe.
To jest ciekawe, prawda? Mhm. Czyli to jest taki rodzaj, właśnie myśmy mówili o komórkach lustrzanych nie tak dawno, prawda?
Więc to współodczuwanie.
Współodczuwanie, prawda? Więc to jest właśnie tłumaczone w oparciu o mechanizm nam już znany, pojawiania się odczuwania lustrzanego, czyli dzięki specjalnym komórkom, które pojawiają się już u dzieci, prawda? I potem się mogą rozwijać u osób dorosłych, które pozwalają nam na odczuwanie właśnie, tak jak wspomniałem, tego stukania w głowę w momencie, kiedy widzimy kogoś, kto się stuka w głowę, ale przede wszystkim nawiązywanie kontaktów emocjonalnych, prawda?
No tak.
Uśmiech za uśmiech, prawda? Mimika za mimikę. Jak ktoś jest smutny, to my jesteśmy poważni, prawda? No i to jest to, co nazywamy właśnie tym rozwijaniem empatii, prawda?
Tak jest.
Która nam gwarantuje określone więzy społeczne. Czyli cały czas to się w zasadzie opieramy, w tej chwili mówiąc o tym, na analizatorze wzrokowym, prawda? Jak ogromną rolę w naszym odczuwaniu odgrywa obraz. Dzięki temu obserwujemy osobę, z którą rozmawiamy. Obserwujemy również, jak dalece to, co mówimy, do niej trafia. Ja często na wykładzie łapałem się na tym, że ja dedykuję to, co mówię, jednej osobie z kilkudziesięciu. Dlaczego? Dlatego, że to mi potrafiło skupić uwagę, raz, a po drugie...
No bo mówić do wszystkich, to mówić do nikogo.
To mówiąc do nikogo, właśnie.
Pani
redaktor to bardzo dokładnie zauważyła. I ja mogłem obserwować stan emocjonalny osoby, do której mówiłem, czy to do niej trafia, czy ona to rozumie, bo to można wyczytać. Jako stary belfer mogłem to wyczytać u studentów.
No
czy
tak.
To, co mówię, oni akceptują, czy nie.
To się często sprawdza w różnych sytuacjach awaryjnych, prawda, krytycznych, kiedy ten kontakt wzrokowy i ta prośba skierowana do kogoś konkretnego tylko wtedy przynosi efekty.
Tak jest.
Tłum, który nie reaguje, no znamy to.
Znamy to, tak.
Nawet z ostatnich historii.
Tak jest.
Czy, takie mi się jeszcze pytanie nasuwa, czy ta synestezja to zawsze będzie przyjemnym doświadczeniem, czy też możemy dojść do jakiegoś przeciążenia sensorycznego?
Nie, raczej tutaj takiej obawy nie ma, ponieważ samo zjawisko synestezji pojawia się tylko wtedy, kiedy działa dany bodziec. I te wrażenia podwójne, synestetyczne, one nie trwają długo. One trwają tak długo, jak długo trwa bodziec, prawda? Więc nie możemy tu mówić o zjawisku przeciążenia albo zmęczenia synestetycznego. Prawda, że albo wyczerpania synaptycznego na skutek długo, no chyba, że długo działa jakiś bodziec, no to wtedy, ale teraz oczywiście trzeba byłoby zdefiniować, o jakim bodźcu mówimy. Tutaj mamy też takie skojarzenia na przykład z pola walki. To, co się często, właśnie zjawiska pewne synestetyczne, albo parasynestetyczne obserwuje się u żołnierzy w czasie, którzy przychodzą tak zwany zespół stresu pourazowego. I tutaj jest, to jest w zasadzie takie pole do badania, mianowicie ci żołnierze często pewne skojarzenia rodzinne wiążą z pewnymi skojarzeniami z pola walki. I to może działać w dwie strony. To nie jest do końca synestezja, bo to już jest pewne doświadczenie i emocja, która się pojawia, prawda? Mm-hmm. Czyli idziemy z taką osobą, która przeszła przez jakiś stres porazowy, najczęściej żołnierze. I on jest w sytuacji podobnej, czy to podczas oglądania jakiegoś filmu i nagle on zupełnie jest jak gdyby w innym świecie, prawda? Bo on jak gdyby przeżywa powtórnie te doświadczenia, ale to nie jest synestezja, to jest parasynestezja, prawda? Czyli pewne zjawisko, które podobne jest do samej synestezji, ale synestezją nie jest, ponieważ w tym przypadku mam do czynienia z przywoływaniem pewnego doświadczenia wcześniejszego, negatywnego, tragicznego, na skutek słuchania muzyki albo określonej sytuacji, oglądania obrazu, filmu itd., itd.
Ja myślę, że coś takiego to może większość z nas ma. Nawet bez jakichś szczególnych urazów. Zestaw skojarzeń po prostu.
Tak, absolutnie. I bardzo dobrze. I bardzo było to nas wzbogaca. Prawda?
To prawda. Panie profesorze, a widzi pan jakieś możliwości przed badaniem na przykład synestezji? Może takie osoby miałyby jakieś szczególne predyspozycje, które mogłyby zaowocować jakimiś szczególnymi badaniami?
W zasadzie tak, jak się takie zjawisko poznaje, to człowiek sobie myśli, aż się prosi, żeby to
badać. Zrobić z tego jakiś użytek.
Ale ponieważ liczba osób, 4%, to jest zupełnie z grubsza 4%, bo nie wiemy dokładnie, a teraz mniej więcej ten rząd wielkości, 4% ludzi na świecie, problem się pojawia techniczny. Jak do tych ludzi dotrzeć? Czy robić badania na ludziach, u których żeśmy stwierdzili, albo o których wiemy, że są synestetykami? Otóż wie pani, w nauce, zwłaszcza w neurobiologii, bardzo ważną rzeczą jest eksperyment. I nasza współczesna wiedza w dużym stopniu pochodzi od badań na zwierzętach. Otóż można postawić tezę, że jeżeli ewolucyjnie synestezja pojawia się u człowieka, to nie można wykluczyć, że ona się pojawia również
zwierząt,
prawda? Ale teraz pytanie, jak rozpoznać u małpy rezusa, że on dany bodziec odbiera dwoma analizatorami? Pojawia się pewien problem techniczny, prawda? Ale postęp w naukach eksperymentalnych, a neurobiologia jest taką nauką eksperymentalną, jest związany z tym, że muszą temu towarzyszyć pewne eksperymenty, doświadczenia, z reguły przeprowadzone na zwierzętach laboratoryjnych. Ilość doświadczeń, liczba doświadczeń przeprowadzonych na ludziach jest oczywiście bardzo ograniczona, ona jest oczywiście, ale zawsze, jeżeli to możliwe, musi być poprzedzona tymi badaniami na zwierzętach. To są pewne standardy w tej chwili Unii Europejskiej. Dyrektywa Unii Europejskiej nakazuje, że pewne badania neurologiczne na ludziach muszą być poprzedzone badaniami na zwierzętach. Chodzi o to, żeby wyeliminować ewentualne ryzyko, prawda?
Mm-hmm. Z tymi badaniami rzeczywiście może być problem, bo jeśli nie mówimy o jednostce chorobowej, mówimy tutaj o jakimś darze, o jakiejś umiejętności, to chyba, żeby w ogóle podjąć jakieś badania, to musielibyśmy właśnie znaleźć powód, czyli...
Czy warto to badać?
Czy warto to badać, bo na przykład do czegoś nam się to mogłoby przydać.
Tak jest.
A ponieważ nie mamy pomysłu na to, do czego
nie
mogłoby
nam
się to przydać,
to
badania
są ograniczone.
Wiemy tyle, ile wiemy.
Tak.
Właśnie, tak można by różnie do tego podejść, ale myślę, że po tej dzisiejszej rozmowie to wielu z nas chętnie by odkryło w sobie takie umiejętności.
Zachęcamy Państwa do tego, żebyście Państwo zrobili sobie takie testy.
Żeby posmakować troszeczkę, sobie ten, właśnie kolor czerwony i zastanowić się, jak smakuje na przykład, tak? Albo usłyszeć dźwięki i poczuć go na skórze. Byłoby bardzo przyjemnie.
Tak.
Przynajmniej spróbować.
Oczywiście, oczywiście.
No, może otworzymy przed nami jakieś nowe możliwości. Tyle dzisiaj w temacie synestezji. Bardzo dziękuję. Tych wszystkich informacji udzielił nam emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego, neurobiolog, profesor Jan Konopacki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani. Do usłyszenia.